na Spotify pojawiła się opcja dodawania opinii o podcaście, także będę Ci bardzo wdzięczny za to, że wystawisz mi 5 gwiazdek, bo mam nadzieję, że na tyle zasługuję. A jeśli chcesz wesprzeć mi finansowo, wesprzeć to, co robię, zapraszam na stronę patronite.pl/światokimbiegacza. Tam możesz dołączyć do grona patronów.
Okazało się, że to była bardzo prosta kontuzja, ale trafiałem do lekarzy, którzy zbywali mnie. Nawet trafiłem do jednego bardzo dobrego lekarza, który też był na Igrzyskach Olimpijskich wcześniej. I ten wyciągnął książkę, taką wielką księgę, pamiętam jak dziś, i mówi: zobacz, w tym miejscu nic nie ma. Nic nie ma, tu nie ma prawa cię bać, jesteś symulantem, wyjdź stąd. I tyle. I na tym się zakończyła porada z lekarzem kadry olimpijskiej.
Cześć, z tej strony Florian Pyszel, a ty słuchasz podcastu Świat okiem biegacza. Dzisiaj 76. odcinek, a moim gościem jest Artur Kozłowski, olimpijczyk z Rio, świetny maratończyk, tak jak ustaliliśmy przed rozmową, emerytowany sportowiec, ale miejmy nadzieję, że do tego sportu jeszcze wróci. Artur, bardzo się cieszę, że mamy okazję dzisiaj porozmawiać.
Witam, dzień dobry, witam wszystkich.
Jakbyś w ogóle na początek mógł przedstawić siebie, czy dobrze się przedstawiłem, czy może jeszcze byś coś do tego dodał?
Znaczy szczerze mówiąc, to nie do końca słyszałem, co mówiłeś, bo mi dziecko płakało pod oknem. Ale jak najbardziej zapewne jesteś tak dobrze przygotowany do rozmowy, że tutaj przedstawiłeś bardzo dobrze zawodnika.
No właśnie, to ja o tej powiedziałem, że jesteś olimpijczykiem, że świetnym maratończykiem, trochę emerytowanym sportowcem. Czy do tego jeszcze coś byś w ogóle coś dodał, czy na tym możemy zakończyć?
No, przypuszczam, że tutaj jakby całe przedstawienie osoby no, byłoby dosyć skomplikowane. Każdy sportowiec ma tutaj wielowymiarowe jakieś swoje czy osiągnięcia, czy cechy. Także tutaj na pewno myślę, że w trakcie rozmowy bardzo dużo wyjdzie, jeżeli chodzi tutaj o jakby moją osobę, bo tak jak mówię, no, ta historia też każdego sportowca jest dosyć skomplikowana i, no, i moja też taka była.
A na czym polegała ta twoja skomplikowana historia biegowa?
Znaczy na pewno skomplikowanie polega na tym, że nie do końca zawsze byłem sportowcem i też nigdy nie było momentu, gdzie w 100% poświęciłem się temu sportowi. Zawsze czy to była nauka, czy to była praca, czy to były różne inne zajęcia, czy właśnie rodzina, którą słychać za oknem. I myślę, że tutaj, no właśnie tutaj jest jakby ta wielowymiarowość, gdzie zawsze trzeba było pogodzić swoje życie, czy to prywatne, czy biznesowe, czy jakiekolwiek inne właśnie z uprawianiem sportu, a no zapewne to z jakąś tam szkodą się odbiło też na wynikach sportowych.
Patrząc z perspektywy czasu, tego trochę żałujesz, że właśnie nie miałeś może czy możliwości, czy chęci, czy jakkolwiek inaczej to nazwiemy, tego, żeby wiesz, oddać się tak w 100% temu sportowi, czy jednak cieszysz się, że dzięki temu miałeś taką, wiesz, czystą głowę i mogłeś, wiesz, odpocząć i nie zajmować się tym sportem 24 godziny na dobę?
No, staram się nie żałować wszelkich moich decyzji historycznych i tutaj raczej jeżeli chodzi o takie podsumowanie kariery, to no, pewnie znalazłbym wiele błędów i pewnie dużo bym tam rzeczy poprawił, ale na pewno nie żałuję tego, że tak a nie inaczej się to potoczyło, gdyż w momencie, w którym teraz jestem, w momencie swojego życia, no to wydaje mi się, że jestem bardzo zadowolony z kariery i z tego, jak się rozwija moja firma i z tego, jak wygląda moja rodzina, także no na pewno gdybym poświęcił się dużo więcej sportowi, bieganiu, no to na pewno miałbym dużo mniej w zakresie właśnie tutaj tego życia po bieganiu, tego życia emerytowanego biegacza, bo no gdzieś tam zawsze miałem wpojone to, że od początku to drugie życie też jest bardzo ważne. Zresztą no też uważam, że jakby, no mówię, no tych dróg możliwości rozwojowych było wiele i każdy młody sportowiec zawsze staje przed pytaniem na to, na ile się poświęcić i no niektórzy mają takie warunki, że mogą się poświęcić i skupiać się tylko na bieganiu i tutaj jak najbardziej to jest fajne. No ale nie wszyscy mogą tak poprowadzić swoją karierę tylko dzięki temu. Zresztą no też mój charakter jakby taki w miarę spokojny i ułożony też nie pozwalał mi nigdy na to, żeby tutaj iść i pozamykać wszelkie inne bramki, tylko iść właśnie w stronę biegania.
No właśnie, to może tak, żeby wiesz, nadać charakter tej naszej rozmowie, bo tak już od razu, od początku wkoczyliśmy na takie poważne tematy. Myślę, że twoja kariera to jest naprawdę świetne wydarzenia, świetne starty i same te igrzyska w Rio, czy start na Mistrzostwach Europy w Berlinie, czy też mnóstwo innych zagranicznych startów mogą tak pokazać, że jednak ta twoja kariera biegowa była naprawdę fajna. A ty co tak naprawdę uważasz za swoje największe osiągnięcie jako sportowiec? Co było takim czymś, co najbardziej cię wyróżnia jako biegacza spośród innych biegaczy, jeśli coś takiego oczywiście istnieje?
Jeżeli mówimy o takich najważniejszych osiągnięciach, no to tu będę dosyć sztampowy i powiem, że oczywiście start na Igrzyskach Olimpijskich, ale myślę, że tutaj wiele było takich momentów, które mógłbym uznać, że wtedy czułem się naprawdę takim czy to spełnionym, czy zadowolonym z własnego momentu sportowego. A to na pewno było wygranie maratonu Orlenu w 2016 bodajże roku.
To chyba wtedy taki ten, do ciebie przydomek nastał King Arthur, prawda? Po tym maratonie.
Po części tak. Nawet Nike dał mi wtedy buty takie z dedykowanym napisem wytartym w butach, także no, na pewno to był taki moment też bardzo ważny, ale patrząc tak z perspektywy czasu, to na pewno też uważam, że dosyć dużym osiągnięciem oprócz wygrania maratonu, który no, był no, na pewno jednym z kluczowych momentów w mojej karierze, to myślę, że mogę uznać też długość tej kariery. Naprawdę z zawodnikami, z którymi zaczynałem biegać, to mało kto chyba z tego rocznika, z którym ja zaczynałem, rocznik niestety 1985, no to dotarło do wieku tutaj 35, no bardzo mało, nie wiem czy ktokolwiek w sumie nawet dotrwał. Tych zawodników z tego mojego pokolenia gdzieś tam oni się wykruszali po kolei. Tak jak mówię, to życie sportowca wyczynowego jest bardzo trudne i też może nie chciałbym narzekać, ale no gdzieś tam po drodze się dużo ludzi wykruszało, gdzieś tam szukało innej drogi, czy to przez kontuzję, czy to szukało w ogóle jakiegoś innego sposobu na swoje życie. Także mówię, to na pewno było dla mnie dosyć istotne jest w mojej karierze to, że ta kariera była długa. No była oczywiście, powiedzmy sobie, falista i były te oczywiście sukcesy, o których mówimy, były też jakieś tam upadki, ale tak jak mówię, bardzo się cieszę z tego, że ta kariera była taka długa i mogłem naprawdę tyle doświadczenia, tyle ludzi spotkać na swojej drodze, tyle poznać ludzi i mieć przy okazji okazję porozmawiać tutaj z Tobą o tym. Także, no tak jak mówię, z perspektywy czasu na pewno tych sukcesów było wiele, ale też, tak jak mówię, ta długość kariery też była jednym z nich.
Co spowodowało, że właśnie ta Twoja kariera była taka długa? Czy to, wiesz, mądry trening? Twój organizm był taki, wiesz, w miarę zaadaptowany do ciężkich bodźców? Jakbyś trochę mógł o tym powiedzieć?
Dużo szczęścia też każdy sportowiec musi mieć w życiu. Ja miałem to szczęście, że też trafiałem na ludzi, którzy dosyć mądrze mnie prowadzili. I to od początku zarówno mój pierwszy trener Zbigniew Rosiak, jak i drugi trener Tomek Kozłowski. Oboje byli bardzo rozsądnymi trenerami, którzy jakby nie wałkowali mnie. No ja niestety z racji moich wątłego umięśnienia no nie byłem takim zawodnikiem, który mógł sobie pozwolić na bardzo mocny trening i gdzieś tam też byłem taki podatny troszkę na kontuzję, stąd ten rozsądny taki trening, mądry trening prowadzony od początku na pewno spowodował to, że no gdzieś tam się po drodze nie wysypałem. Miałem momenty, że kontuzje trwały po kilka miesięcy, bodajże dwa razy w karierze i to były takie momenty, gdzie mogłem się zastanowić, czy warto iść dalej, czy nie warto iść dalej, ale na pewno rozsądny trening to jest jedna z przyczyn, ale też, tak jak mówię, to, że trzeba mieć szczęście w życiu. Miałem też osoby, które mi bardzo mocno pomagały. Ja jestem z takiego dosyć małego miasteczka z Sieradza, gdzie jest 40 tysięcy osób mieszka i też tutaj jakby w takiej lokalnej społeczności też zawsze miałem osoby, które wyciągały do mnie pomocną dłoń i miałem też oczywiście, tu też muszę powiedzieć, że bardzo ogromne wsparcie ze strony rodziny, czy to wcześniej ze strony rodziców, czy najbliższej rodziny, czy to później nawet po tym, jak już zmieniłem stan cywilny ze strony żony, także zawsze miałem to wsparcie. Nie zawsze to gdzieś tam pomaga, ale tutaj, tak jak mówię, z mojej strony to wsparcie otoczenia, rozsądny trening i, no i też mówię, jakaś taka lekka doza szczęścia w tej karierze. Na pewno to wszystko spowodowało, że ta kariera była taka długa, a tak jak mówię, były momenty, gdzie można było spokojnie wcześniej machnąć ręką na to wszystko i pójść w swoim kierunku. A też nawet, no, ja też studiowałem dwa kierunki studiów i jakby tutaj patrząc z perspektywy czasu, oto moi koledzy gdzieś po tych studiach się zaczepiali w tym biznesie, gdzieś tam rozwijali czy to swoje firmy, czy szli do różnych jakichś tutaj przedsiębiorstw, korporacji i też czasem z takim rozrzewnieniem na nich patrzyłem, że mają tą spokojną pracę, 8 godzin mogą posiedzieć, jakoś tam fajnie zarabiali, a tutaj gdzieś tam zawsze walka była o przetrwanie. Także mówię, że to, że nie wymiękłem gdzieś tam po drodze z tego biegania, to jest na pewno duży sukces, ale już oddaję Ci głos, bo chyba zbyt wielowątkowo znowu zacząłem mówić.
Nie, powiem Ci, powiedziałeś o tylu rzeczach, że teraz nie wiem nawet o co Ciebie spytać, bo tyle ciekawych kwestii poruszyłeś, bo po pierwsze to, co mi się bardzo spodobało, że powiedziałeś, że miałeś sporo szczęścia. I to też myślę jest takie bardzo mądre, bo chyba często zapominamy o tym, że czasami po prostu to nie jest tak, że ktoś jest lepszy czy gorszy, czy ktoś ma mądrzejszego trenera, czy troszeczkę mniej mądrzejszego, tylko po prostu to jest szczęście. I bardzo zawsze doceniam te osoby, które osiągnęły jakiś sukces, że potrafią przyznać się do tego, że czasami to jest po prostu trochę więcej szczęścia miały niż te osoby, które tego sukcesu nie osiągnęły. Także myślę, to jest bardzo, bardzo rozsądne. A tutaj powiedziałeś, że czasami się zastanawiałeś, czy warto właśnie iść dalej, czy warto właśnie iść w ten sport podczas tych kontuzji. Co powodowało, że właśnie stwierdziłeś, że okej, próbujemy dalej i dalej trenujesz, a nie wiesz, odpuściłeś i zająłeś się czymś innym?
Pierwsza rzecz to co mówiłem, czyli to moje otoczenie, które zawsze gdzieś tam wspierało mnie i zawsze kazało mi walczyć, ale też na pewno jakaś tam doza mojego charakteru, który no zawsze rodzice mówili, że byłem bardzo uparty i na pewno gdzieś tam, no szczególnie maratończycy muszą mieć charakter. Niestety, znaczy niestety albo istety, jeżeli znasz, byli u Ciebie maratończycy, no to każdy z nich jest dosyć mocno charakterny i z każdym jak porozmawiasz, no to no dlatego też czasem no były różne tam, czy tam jakieś tam scysje między nami, ale zazwyczaj się kończyło pokojowo. W każdym razie no na pewno, tak jak mówię, no maratończycy są mocno charakterni. Tutaj nawet wracając do tej takiej dozy szczęścia, no to niestety maratoński zawód jest na tyle trudny, że my mamy te powiedzmy dwie próby w ciągu roku maratońskiej. Jak na jednej popada deszcz, na drugiej śnieg i będzie wichura, no to gdzieś tutaj słabo to wygląda i te wyniki lecą w dół, mimo że możemy być w życiowej formie, no to jak warunki pogodowe nam tutaj zrobią robotę złą, no to niestety, ale się nie przełoży to na jakiś tam dobry wynik. Także no, ten charakter też na pewno się liczy i też jest bardzo ważne, żeby to wszystko mieć mniej więcej poukładane i przemyślane i jakby wiedzieć, co się chce osiągnąć w tej karierze sportowej.
Ty wiedziałeś, co chcesz osiągnąć w trakcie swojej tej kariery sportowca? Wiedziałeś, tak, wiesz, miałeś tak zaplanowane od punktu A do punktu Z, jak to chcesz, żeby wyglądało?
Tak. Ja od początku, znaczy wiadomo, że jako młody chłopak to człowiek, czy tam młody chłopak tak dosyć nieświadomie wchodzi do sportu i do końca nie wie, co chce. No wiadomo, że 15-latek, ja akurat 14 lat miałem, jak zaczynałem bieganie, to myśli o tych igrzyskach i nawet sobie teraz przypominam, że miałem taką koleżankę, której w wieku 15 lat powiedziałem, że jak pojadę na igrzyska, to jej kupię skuter. Całe szczęście się nie... Chyba zapomniała o tym, ale...
To może przypomnijmy jej, może słucha.
Myślę, że nie będzie tego słuchała. Znaczy, no, oczywiście mam nadzieję, że będzie jak najszersze grono, ale faktycznie kiedyś jako młody człowiek, mówię, 14-15-latek, człowiek myślał, że igrzyska to jest takie spełnienie, że człowiek będzie wtedy opływał w bogactwie i nie wiem, tutaj faktycznie chwyci Pana Boga za stopy. A niestety rzeczywistość okazała się troszkę inna, ale te igrzyska na pewno do pewnego momentu przyświecały nam. Gdzieś ten rozwój był jak najbardziej, ale zawsze plany były i podnoszenie poprzeczki było coraz wyższe. I było to zazwyczaj w takiej perspektywie dwu- czy czteroletniej, czy to mieliśmy na na rozkładzie Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, czy właśnie Igrzyska Olimpijskie, czy w ogóle przygotowanie się do jakiegoś konkretnego wyniku, i zawsze ten cel był. Także gdzieś tam bezcelowe bieganie to na pewno byłoby bezcelowe. No tu może źle to powiedziałem, ale gdzieś to, co mam na myśli, to to, że no też tutaj może już zbliżając się do końca mojej kariery, no to też jedną z przyczyn, dla których przestałem biegać, przestałem się już tak wyczynowo zajmować, no to był początek pandemii. To był cios, który był dla mnie już nie do przezwyciężenia, gdzie teoretycznie, fizycznie byłem jeszcze w stanie biegać, byłem jeszcze w stanie rywalizować, nawet dostałem się na Mistrzostwa Świata w półmaratonie, który był w Gdyni, ale niestety brak tych startów, brak gdzieś rywalizacji, no i może już po części takie zmęczenie materiału trochę spowodowało to, że ta kariera się zakończyła, ale tak jak mówię, no gdzieś te cele cały czas i ta rywalizacja i gdzieś tutaj uczestniczenie w tych zawodach na pewno bardzo mocno napędzało, a to wyznaczanie sobie celów też było bardzo istotne, jeżeli chodzi o przetrwanie właśnie w roli biegacza.
Patrząc na Twoje statystyki i Twoje życiówki, to tak naprawdę ostatnią życiówkę, którą nabiegałeś, taką najmłodszą, jest ta z 5 kilometrów z Warszawy. Nie frustrowało Cię to, że tak wiesz, że te wszystkie najlepsze biegi, które miałeś, to wiesz, to było okolice 2010-2011 roku i tak wiesz, to, że nie poprawiasz się, nie było dla Ciebie takie trochę frustrujące?
Nie wiem, tu teraz no też znowu mam kilka wątków na myśli, ale tak, żeby nie zamydlić może obrazu, to ja debiutując w maratonie w wieku bodajże 24 lat, przebiegłem tam w granicach 2.17. Po dwóch latach przebiegłem 2.14, a po kolejnym roku 2.11, czyli praktycznie z każdego startu łamałem 3 minuty. I w 2012, kiedy pobiegłem ten rekord życiowy 2.10.58, pomyślałem sobie, kurczę, gdzie jest bariera? Jak ja 3 minuty łamię z każdym startem, No to strach się bać w ogóle, tu Kenijczycy muszą się bać tak naprawdę, bo uwaga, nadchodzi tutaj, biegacz się radza. Ale niestety faktycznie to się gdzieś tam w pewnym momencie zatrzymało. Żałuję tego roku 2012, no to jeżeli mówimy o żałowaniu kariery, to tylko tego żałuję, bo to był rok olimpijski. Wtedy było jedno z najwyższych minimum w historii. 2.10.30, zabrakło mi tych 28 sekund. No i niestety na pewno dużo lepiej by się moja kariera potoczyła, gdybym wtedy pojechał na Igrzyska. Bo z perspektywy czasu też widzę, że start na Igrzyskach, i to myślę, że każdy olimpijczyk może to powiedzieć, że bycie olimpijczykiem dużo zmienia, czy to w kontaktach właśnie z potencjalnymi sponsorami, czy to w ogóle w ułożeniu jakiegoś takiego całej drużyny swojej, całych przygotowań. I tutaj mogę trochę żałować, bo przypuszczam, że gdyby nie ten rok 2012 i brak startów w Igrzyskach, co było no dosyć naszym istotnym celem, który się nie udał, no to na pewno ta kariera by się potoczyła i przypuszczam, że te życiówki nie byłyby takie stare i można by było spokojnie dalej się rozwijać, ale niestety następny rok 2013 bodajże przyniósł kontuzję i później gdzieś tam był na pewno taki zastój. Ale tak jak mówię, cały czas był jakiś cel, cały czas było zwyciężanie czy niezwyciężanie, czy w ogóle rywalizacja w różnych biegach, czy to celem było dostanie się na Mistrzostwa Europy, czy to Igrzyska w 2016. Także no, cały czas była ta rywalizacja. Miałem troszkę pecha, jeżeli chodzi o maratony, to co wcześniej powiedziałem, że tutaj wiatr, tutaj wichura, tutaj coś, więc na pewno wydaje mi się, że ten wynik 2.10.58 z 2012 roku byłby do pokonania gdzieś tam na dalszym etapie, ale te wyniki na krótszych dystansach pewnie później, jak już rzuciłem się w maraton, byłyby ciężkie do poprawienia. Aczkolwiek no pewnie gdyby nie ta kontuzja 2000, no ale to teraz w sumie gdybamy sobie, ale pewnie też te krótsze były do poprawienia, chociaż te krótsze uważam, że były całkiem ok i można było się później dużo lepiej rozwijać w maratonie, także znowu za dużo wątków nie chcę otwierać i więcej nic nie powiem.
A co to w ogóle była za kontuzja w tym 2013 roku?
W 2013 roku złapałem taką kontuzję, z którą borykałem się bardzo długo. Ja ją złapałem bodajże na jesień właśnie po tym maratonie. I ona polegała na tym, że fachowo bodajże to się nazywa wyrostek stida i miałem taką narośl na stawie skokowym, która na rość kostną, która wbiła, podrażniała Achillesa. I teraz no, każdy bieg powodował to, że ten Achilles mnie bardzo mocno bolał. I to nie było żadne zmęczenie jakieś tam przeciążeniowe czy coś, tylko właśnie miałem fizycznie tam za dużo kości w stawie skokowym. No i największym problemem to jest to, bo przypuszczam, że bardzo szybko bym się z tej kontuzji uporał. Okazało się, że to była bardzo prosta kontuzja. Ale trafiałem do lekarzy, którzy zbywali mnie. Nawet trafiłem do jednego bardzo dobrego lekarza, który też był na Igrzyskach Olimpijskich wcześniej. I ten wyciągnął książkę, taką wielką księgę, pamiętam jak dziś, i mówi: zobacz, zobacz, w tym miejscu nic nie ma. Nic nie ma, tu nie ma prawa cię bać, jesteś symulantem, wyjdź stąd. I tyle. I na tym się zakończyła porada z lekarzem kadry olimpijskiej. Ale trafiłem na szczęście później do, no, do lepszego lekarza, który praktycznie od razu wiedział. Niestety problemem w ogóle w medycynie sportowej jest to, że jest bardzo mało świadomych lekarzy, a już biegowych lekarzy, którzy nie powiedzą ci na dzień dobry, że masz zrobić 3 miesiące przerwy, no to jest naprawdę, przypuszczam, że na palcach dwóch rąk spokojnie byśmy się zmieścili, jeżeli chodzi o polską medycynę. Ale na szczęście trafiłem na końcu do bardzo dobrego doktora, do doktora Marcina Domżalskiego, który praktycznie zobaczył rezonans, położył mnie za 2 dni na stół, a po 2 następnych tygodniach mogłem biegać. A ja wcześniej miałem bodajże 9 miesięcy się z tym męczyłem. Przechodziłem po przeróżnych fizjoterapeutach, lekarzach i to było naprawdę bujanie się z tą kontuzją i gdzieś tam robienie miesiąca przerwy, wracanie, robienie miesiąca przerwy, wracanie. Fizjoterapeuci, rozluźnianie, a okazało się, że wystarczyło zrobić artroskopię, naciąć z jednej strony tą kość, z drugiej ją wyciągnąć i było po problemie, ale niestety musiałem trafić do dobrego lekarza, także ja zawsze uważam, że ten pierwszy kontakt właśnie z jakimś tam dobrym lekarzem, z dobrym fizjoterapeutą jest bardzo ważny przy wszelkich kontuzjach i tutaj na pewno, jeżeli tutaj miałbym jakąś radę komukolwiek, jakomukolwiek biegaczowi dawać, to zawsze, jeżeli już zaczynają się jakieś problemy, to nie bagatelizować i na pewno nie, nie jedynym rozwiązaniem na boleści to nie jest 3 miesiące przerwy albo miesiąc przerwy, tylko zawsze trzeba coś z danymi kontuzjami robić.
Właśnie miesiąc temu rozmawiałem z Arkiem Gadzielewskim i powiem ci, że on miał bardzo podobny problem i to brzmi w ogóle jeden do jednego, bo on też tak bardzo długo z tą kontuzją się zmagał i pamiętam, że on mi też mówił, że bardzo źle zniósł ten okres, że tak wiesz, czuł, że nawet popadał w taką lekką depresję, tak totalnie nic mu się nie chciało i wiesz, nie widział dalej sensu w tym, co robi. A jak ty sobie właśnie radziłeś w tym okresie? Co ci jakoś, wiesz, pomagało? Bo zakładam te 9 miesięcy bez biegania, naprawdę bardzo długi okres.
Tak jak mówiłem, skończyłem studia i praktycznie bezpośrednio po studiach zawsze gdzieś tam pracowałem, czy to byłem na stażu, czy w różnych firmach tutaj już informatycznych. No i okres kontuzyjny to zazwyczaj dla mnie był okres większego natężenia w pracy, więc jakby ja tutaj tak mocno nie odczuwałem tego braku biegania, bo po prostu miałem inne zajęcie. Tutaj Arka rozumiem, bo jest jakby zawodowym sportowcem i tutaj na pewno ten brak sportu był dosyć ciężki. Znaczy dla mnie też nie mówię, że był łatwy, też był ciężki okres bez biegania, ale zawsze tutaj sobie dostosowałem więcej pracy. Ja w ogóle pracując w swojej karierze, a praktycznie nie było miesiąca w ogóle, kiedy nie pracowałem, czy tam nie prowadziłem swojej firmy, to zawsze miałem tak, że jak był jakiś taki okres roztrenowania, to pracowałem więcej. Jak był okres, gdzie mogłem, musiałem więcej się skupić na bieganiu, no to wtedy dużo mniej jakby pracowałem. Też miałem szczęście, że miałem takie firmy, w których tam pracowałem, że właśnie mogłem to sobie tak elastycznie dostosować, a praca informatyka też jest na tyle fajna, że sobie siedzę przed komputerkiem i sobie dłubię po prostu na klawiaturze. Także mogę to robić we wszelkich miejscach, mogłem jeździć na obozy i to na pewno było dosyć fajne, że tutaj to dostosowanie jakby treningowe do życia prywatnego było bardzo fajne, także tutaj tak jak mówię, ta przerwa kontuzyjna nie była tak dla mnie dotkliwa, no ale to wiadomo, że każda kontuzja dla sportowca jest jakimś tam ciosem na pewno.
Na pewno, no właśnie to jakbyś, jak już tak często wspominasz o tym, czym się zajmujesz, to może właśnie byś opowiedział, jak tak wygląda pod względem zawodowym twoje życie, bo trochę tu mówiłeś właśnie o twoich, że pracowałeś tu, tam. Jakbyś mógł trochę o tym opowiedzieć, czym na co dzień się zajmujesz i czym się zajmowałeś od momentu skończenia studiów?
Znaczy, pracowałem w różnych firmach. Na początku byłem stażystą w jednym z średzkich instytucji. Byłem od organizacji imprez sportowych i to od tego zaczynałem, ale później coraz więcej stawiałem na informatykę. Robiłem na początku bardzo dużo swoich takich własnych projektów. Niestety po skończeniu studiów informatycznych, jeżeli miałbym narzekać dzisiaj na coś, chociaż nie lubię narzekać, to na studia informatyczne, które niestety praktycznej wiedzy nie przekazują zbyt dużo i bardzo dużo się uczyłem później w różnych firmach. I ja jestem, inaczej, informatyk jest bardzo szeroki, jestem programistą i tak jak mówię, uczyłem się w różnych firmach, uczyłem się samemu i przeróżne kursy i bardzo przeróżne rzeczy i robiłem też przeróżne projekty, także nie będę Ci tu CV przedstawiał, ale to ogólnie praca informatyka to jest coś, co zawsze mnie gdzieś tam jarało, może złe słowo, ale gdzieś tam zawsze chciałem być tym informatykiem, zawsze mi się to podobało. Troszkę żałuję, że na pierwsze studia nie poszedłem informatyczne, dopiero na drugie studia, ale też często ludzie się dziwią, że nie poszedłem na AWF, bo jakby to jest dosyć logiczne, że każdy sportowiec AWF kończy. W moim przypadku tak nie było, zresztą pamiętam taką sytuację z liceum, gdzie mieliśmy podawać przedmioty na maturę, ja oczywiście biologia, bo na AWF musiałem iść jako sportowiec, ale niestety wtedy naszą wychowczynią była, albo niestety z perspektywy czasu, naszą wychowczynią była pani od fizyki, która powiedziała: nie, Artur, ja ci tu wykreślam biologię, pójdziesz na fizykę. No i trzeba było fizykę zdawać, ale cieszę się, bo tą fizykę faktycznie na maturze zdawałem i to nawet ustnie, wtedy jeszcze były czasu. Bardzo dobrze mi poszło. Pani myślała, że pójdę na Politechnikę i na tę Politechnikę nie poszedłem, ale skończyłem, myślę, że dobre studia. Co prawda, tak jak mówię, praktycznej wiedzy dużo mnie nie nauczyły, ale dużo mnie nauczyły teorii, ale dużo się uczyłem później w firmach. I znowu zbyt wiele wątków, także już więcej nie mówię.
Ale właśnie nie chciałeś się chwalić projektami, ale z tego co kojarzę, to chyba nowa strona bieganie.pl to właśnie twój projekt, prawda?
Tak, po części tak. Tutaj pomagam też w zakresie bieganie.pl jak najbardziej. Było tam dosyć dużo pracy, gdyż stany był bardzo, bardzo stary soft był, jeżeli chodzi o to, co było. A teraz to się diametralnie praktycznie zmieniło, ale robiłem różne rzeczy i od programów księgowych przez różne, przeróżne programy, zresztą aplikacje, na której też teraz pomagamy zawodnikom, to też jest coś, nad czym teraz właśnie bardzo mocno siedzę i gdyby nie nasza rozmowa, to dalej bym nad tym działał.
Czyli widzisz, zmotywowałeś mnie do tego, żeby zadawać takie bardziej konkretne pytania, że twój czas jest bardzo cenny. No właśnie, to jako że bardzo lubię takie kwestie okołotreningowe i związane właśnie z treningiem czy do maratonu, czy do tych krótszych dystansów, to jakbyś na początek mógł powiedzieć, jak trzeba według ciebie i wiesz, z twoim doświadczeniem wprowadzić zawodnika, który szybko biega na 5000 metrów, na 10 000 metrów do treningu maratońskiego. Bo jednak widzimy, że to nie jest tak, że każda osoba, która wiesz, dobrze biega piątkę i dychę, od razu też dobrze biega maraton czy półmaraton. Czy uważasz, że są takie jakieś, czy to jest czas, czy to jest może właśnie elementy treningowe, które spowodują, że po prostu to przejście będzie bardziej płynne?
Trzeba sobie zdać sprawę, że te wyniki na krótkich dystansach bardzo mocno rzutują później na wyniki maratońskie. I to na pewno jest kluczowa rzecz, bo jeżeli nie będziemy gdzieś tam mieli tych zapasów prędkości, to na pewno ten wynik maratoński tak dobry nie będzie. Chociaż tutaj na przykład Henia Szosta jest mylący, bo nie ma takich dobrych wyników jakby na krótszych dystansach, a jednak ten maraton biegł bardzo dobrze. Ale są zawodnicy, którzy biegali szybciej piątka, słabiej na maratonie. Ja wychodzę troszkę z takiej szkoły podobnej, myślę, co wspomniany już dzisiaj Michał Bartoszak, który na sobie przeszedł bardzo wiele błędów, że tak powiem. I myślę, że on jedną z ważnych rzeczy, którą powiedział, zresztą z Michałem też bardzo dużo rozmawiałem, jeżeli chodzi o takie sprawy treningowe, my mamy bardzo, bardzo podobną szkołę, bardzo podobną myśl treningową i to, co ja uważam, że nie można przenosić tego treningu z piątki z dychy bezpośrednio na maraton i nie można tak samo mocno trenować. Ten trening maratoński musi być dużo bardziej ładujący, biegany w dużo niższych strefach intensywności i na pewno to bardzo mocno się przełoży. Patrząc na moje wyniki z piątki, z dziesiątki i z maratonu, to na pewno, zresztą w ogóle Polacy mają to do siebie, że gdzieś te wyniki i te średnie czasów nie są tak bardzo różniące się. Mamy bardzo mocno wypłaszczoną tą krzywą wyników i na pewno wyciągamy bardzo dużo z wyników z piątki i z dychy, jeżeli chodzi o maraton. Czyli powiedzmy, mamy dosyć słabe wyniki w piątka, dziesiątka, bardzo mocne w maratonie. Nie wiem, czy to jasno mówię, ale mam nadzieję, że tak. I teraz to, co wynika, to my właśnie biegamy bardzo dużo kilometrów, ale bardzo w miarę spokojnych. Natomiast zachodnia szkoła charakteryzuje się tym, że biegają bardzo dużo i bardzo szybko. Czasem też, no czasem mniej, ale sam byłem świadkiem, jeździliśmy na obozy do Ostii i sam byłem świadkiem tam zawodnika, który się szykował na maraton. Biegając dwa razy dyszkę, pobiegł po 29:45 bodajże, czyli czas w ogóle, no, trening abstrakcyjny, a on potrafił, znaczy właśnie nie potrafił 2:12 później złamać i gdzieś to się nie przekładało i no, ja też mówię, też nie mi pouczać, ale ja zawsze wychodziłem i też tak wpoił we mnie trener, żeby ten trening maratoński był naprawdę spokojny, ładujący, żeby ten BPS nie był taki długi, bo też bardzo często są takie historie, że zawodnicy po prostu gdzieś na tych wysokich obrotach trenują bardzo długo i mogą się przestrzelić z formą też bardzo często, także tutaj tak jak mówię, ten spokojny, ładujący trening zawsze był kluczem, jeżeli chodzi o moje przygotowania, ale też jeżeli chodzi o moje przygotowania, to na pewno też bardzo istotną rolę miały wyjazdy wysokogórskie i trening w hipoksji, a to jest jeszcze inny tak naprawdę rodzaj treningu, bo w warunkach hipoksji też trzeba jeszcze spokojniej trenować. Także tak jak mówię, jeżeli chodzi o tutaj trening maratoński, który wydaje mi się, że mam dość dobrze rozgryziony, to tak jak mówię, no to spokojny trening, chłodna głowa i to jest na pewno jedna z bardziej istotnych rzeczy, żeby się nie wystrzelać, nie zamęczać podczas tej pracy maratońskiej.
Ja aktualnie mieszkam w Maladze i powiem Ci, bardzo podobne mam wnioski a propos Hiszpanów, którzy też naprawdę potrafią bardzo biegać dużo, ale tak jak bardzo szybko i to nawet nie tylko prosi tacy jak, nie wiem, Carlos Mayo, który był chyba 11 na Igrzyskach Olimpijskich na 10 tysięcy metrów. Pamiętam taki jego jeden trening 10 razy kilometr i to chyba było po 2:46, 2:48. Takie to były prędkości, to dosłownie na przerwie minuta, ale też jak patrzę na amatorów, którzy tak jak ja próbują biegać, to oni naprawdę te prędkości na treningach uzyskują bardzo duże, co tak chyba troszeczkę inaczej ma się do tego, jak biegamy my w Polsce, bo jednak rzadko widzę, żeby zawodnicy, którzy właśnie nie biegają jakiejś super prędkości na zawodach, naprawdę, żeby aż tak szybko biegali na treningach. Tu powiedziałeś, że masz właśnie dobrze rozgryziony trening maratoński. To jest,
tak mi się wydaje.
Właśnie, tak jak mówisz, tak jak ci się wydaje, to jest raczej to, że tak długo już biegałeś i tak dużo wiesz o swoim organizmie, że tak to jest? Czy po prostu, nie wiem, to jest wiedza z książek, z rozmów z innymi? Skąd ci się wydaje, że tak masz?
Bardzo dużo gdzieś tutaj też z trenerem rozmawialiśmy. Bardzo dużo obserwowałem i analizowałem swoich treningów, wyciągałem wnioski. I czy w ogóle żaden trening nie jest prosty i jest kilka takich podstawowych zasad, które właśnie trzeba stosować. I myślę, że to spokojne bieganie, no, zawsze oddawało mi dobre wyniki, więc jakby tutaj no, to było zawsze jasne, ale też jeżeli chodzi o takie może błędy treningowe, czy błędy, czy nie, może jeżeli chodzi o taką myśl treningową maratońską, to ja miałem taki okres w życiu, gdzie powtórzyłem maraton praktycznie, przygotowania maratońskie praktycznie 1:1. No i co się okazało? Pobiegłem tak samo? No nie pobiegłem tak samo. Nawet można powiedzieć, to był chyba któryś maraton, który zszedłem. Jeden z niewielu. Jeden albo dwa maratony tylko zszedłem z trasy. I ten drugi, który powieliłem przygotowania, to właśnie zszedłem z trasy. Także też dla mnie jest bardzo istotne to spokojne bieganie, ale też zmienianie bodźców treningowych. To też jest bardzo istotne i to nie tylko w perspektywie takiej jakichś mikrocyklów, ale właśnie w perspektywie takiej długoletniej. Czyli powiedzmy, no wiadomo, że taki profesjonalny, wyczynowy sportowiec nie zawsze może sobie pozwolić na 4-letni cykl, ale na przykład jeżeli mamy 2-letni cykl, no to warto poświęcić pierwsze pół roku szybkość, drugie pół roku na jakiś tam powrót nawet do 1500 metrów, 3000, 5000, a następny rok możemy z tego sobie fajnie pobiec do maratona. Teraz jeżeli biegamy pół roku robotę maratońską, pół roku robotę maratońską i to powielamy przez wiele lat, no to na pewno te wyniki wcale nie będą nam się poprawiały. W takiej myśli treningowej, takiej już krótkiej, to też jest bardzo istotne, że dane środki treningowe powinniśmy stosować 6, 8, maksymalnie 10 tygodni, po czym je zmieniać. Tu też bardzo istotna jest periodyzacja i ja tu też właśnie ostatnio u Kuby powiedziałem, że mnie bardzo fajnie trener nauczył takiego docelowego trafiania z formą. I to jest coś, co mnie naprawdę trener Tomek Kozłowski nauczył bardzo dobrze, że bardzo fajnie mieliśmy to w ciągu roku zawsze poukładane. Czyli był ten okres faktycznie spokojnego budowania bazy, jak wprowadzania się w trening. Później było przyspieszanie, było różne elementy, które dochodziły. Ale tak jak mówię, to było wszystko fajnie poukładane na okresy, gdzie nigdy nie było tego BPS-u więcej niż 10 czy 12 tygodni. A to się często spotyka właśnie też wśród amatorów, że teraz miałem znajomego, który mi mówił, że w grudniu robił już 10 razy kilometr na prędkościach do dychy. No i ja się go pytam, no dobra, no ale to co będziesz robił w lutym, w marcu, w kwietniu, jak już przyjdzie? No to będzie powielał ten trening, czyli ten trening tak naprawdę nie da mu tego samego efektu, da mu dużo mniejszy efekt tak naprawdę, albo żaden efekt, bo już będzie zamęczony tymi szybkimi treningami. Także tutaj gdzieś mądre poukładanie w ciągu roku tego też jest bardzo istotne i też mi się wydaje, że to jest jeden z podstawowych i dosyć dużych błędów, które są powielane nie tylko przez wyczynowców, ale też przez amatorów. Wiadomo, że chce się osiągać jak najlepsze wyniki, chce się gdzieś tam rozwijać i jak człowiek patrzy, jak tu właśnie tak jak mówisz, zawodnik zrobi 10 razy kilometr po 2,40, ile? 6 mówiłeś, tak? No to mówisz sobie, kurczę, przecież jak tak, zrobię taki trening, to pewnie pobiegnę jeszcze z 2 minuty szybciej, nie? A to właśnie tak nie jest i właśnie szczególnie w treningu maratońskim ten taki trening spokojny, ładujący dużo więcej dawał. Tak jak mówię, u mnie to był też efekt hipoksji, bo na nizinach możemy sobie pozwolić na troszkę mocniejsze trenowania, w warunkach hipoksji troszkę lżej, ale mimo wszystko, tak jak mówię, na dłuższą metę rozsądek, opanowanie i jakby cierpliwość w dochodzeniu do wyników jest bardzo istotna.
Myślę, chyba ta cierpliwość jest najtrudniejsza. Szczególnie wiesz, jak patrzymy, tak jak mówisz, na treningi innych, to wtedy rzeczywiście ciężko jest tak podążać tą drogą, którą sobie teoretycznie zaplanowaliśmy. Także myślę, to jest chyba najtrudniejsze. No właśnie miałem pytać, ile ty potrzebowałeś czasu na to, żeby dojść na przykład wiesz, z takiego poziomu bazowego do najwyższej formy maratońskiej, tak jak mówisz, czyli te tak 10-12 tygodni, a w przypadku no nie wiem, biegu na 10 tysięcy metrów czy 5 tysięcy metrów, to też będzie podobnie, czy jednak wiesz, w zależności od tego, jak długi jest twój start, to potrzebujesz więcej lub mniej czasu, żeby się przygotować?
W warunkach naszych polskich to niestety musimy mówić, że mamy jakieś stałe terminy startów, czyli maratony zawsze w kwietniu, a biegi na bieżni są w okresie letnim. I teraz jeżeli chodzi o taki standardowy cykl roczny powiedzmy, to zawsze roztrenowanie powiedzmy jakiś listopad, w grudniu wejście w trening, spokojne, u mnie to no, zdarzało się właśnie zbyt ostre, przez co też niestety 2 sezony miałem takie lekko opóźnione, ale też starałem się raczej spokojnie wchodzić i dopiero styczeń, koniec stycznia zaczęła się jakakolwiek specjalizacja. Jeżeli chodzi o maraton, to właśnie treningi takie typowo maratońskie wchodziły właśnie gdzieś dopiero koniec stycznia czy w lutym. No i to już tak wychodziło, że to było powiedzmy te 10 tygodni i ten też bardzo istotny później na końcu zejście. Ja teraz stosuję z zawodnikami nawet 3 tygodnie takiego zejścia. Jeżeli widzę, że zawodnik już jest taki lekko zmęczony, to jeżeli dochodzimy do jakiegoś kilometrażu już docelowego właśnie w tym BPS-ie, to na pewno te ostatnie 3 tygodnie, a minimum 2 tygodnie, to jest już takie dosyć istotne zejście. Akurat tutaj, jeżeli chodzi o moje bieganie, to raczej do samego końca trzymałem, ale to możemy sobie pozwolić, jeżeli ktoś jest faktycznie wyczynowym sportowcem i ma czas na tą regenerację, to może sobie odpuszczać w ostatnim tygodniu dopiero, ale jeżeli ktoś ma pracę fizyczną, powiedzmy, jeszcze ta regeneracja jest zupełnie inna, no to tak jak mówię, to te 2-3 tygodnie trzeba już zacząć schodzić z kilometrów. Później był strzał maratoński, no i po maratonie zazwyczaj wchodziliśmy w jakieś wyższe prędkości, to mówię, jak już biegałem maraton i dopiero wtedy było wykorzystywanie tych prędkości krótszych i dużo biegania w kolcach, dużo biegania na stadionie, ale też tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że te przygotowania do maratonu wiosennego i do maratonu jesiennego były zazwyczaj zupełnie inne, bo no pierwsza rzecz, że warunki pogodowe w Polsce, tak jak mówię, są zupełnie inne zimą i zupełnie inne latem i tutaj trzeba było to dosyć mocno rozróżnić, ale też no, te możliwości startowe takie były fajne właśnie latem, że można było spokojnie przygotować się do maratonu gdzieś tam też uskuteczniając te krótsze biegi, a te długie biegi no właśnie były zazwyczaj zimą, a później tylko było takie, powiedzmy, ułechtanie tej wytrzymałości, gdzieś tam jej głaskanie. Ale tak jak mówię, no to też trzeba zawsze indywidualnie brać pod uwagę, jakie możliwości ma dany zawodnik, bo też no, to jest bieganie z sprawą mocno indywidualną i wszystko zależy od tego jakby poziomu zmęczenia i poziomu możliwości regeneracyjnych danego zawodnika.
A ty do końca swojej przygody z bieganiem trenowałeś z trenerem Kozłowskim, czy potem już przerwałeś współpracę?
Tak, do końca trenowaliśmy razem. Ostatni nasz sukces, jeżeli mogę sobie tak powspominać, to był jesień 2019 faktycznie, gdzie jeszcze zdobyłem Mistrzostwo Polski w półmaratonie w Pile i tam faktycznie cały czas jeszcze to był trening z trenerem Tomkiem Kozłowskim.
Tam chyba trasa była niedomierzona z tego, co kojarzę, czy nie ten rok?
Nie, trasa niedomierzona była rok wcześniej bodajże, albo rok później, nie wiem, ale wtedy była domierzona.
Jasne. A czy byłeś właśnie, tak jak mówiłeś, że byłeś zawodnikiem analitycznym, który, wiesz, analizował to, jak ten trening przebiega i jak to trzeba w ogóle biegać, żeby to oddawało? Jakoś czerpałeś wiedzę od zawodników z zagranicy, czy jakoś, wiesz, rozmawiałeś z innymi trenerami? Czyli, wiesz, mam na myśli, skąd czerpałeś wiedzę, oprócz własnego przykładu, na temat treningu biegowego?
Znaczy się, jeżeli chodzi o ten czas właśnie współpracy z trenerem, to na pewno w większości to się opierało na trenera doświadczeniu. Oczywiście jeździliśmy w różne miejsca, rozmawialiśmy między sobą, raczej z Polakami. Jeżeli chodzi o zagranicznych zawodników, to no, ja byłem w dobrym kontakcie z kilkoma zawodnikami ze wschodu raczej, czy to z Ukrainy, czy to byli też, chociaż oni troszkę na skróty chodzili, nie będę głośno mówił, aczkolwiek mieli też takie no, troszkę inne spojrzenie, ale też no, dużo myślę do takiej polskiej szkoły wniósł na pewno trener Szwedcow, trener Henia Szostaj i na pewno dużo osób podglądało Henia na treningach i gdzieś tutaj to było zupełnie inne spojrzenie. Problemem było też, mówię, to podglądanie też nie zawsze jest dobre, bo tak jak mówię, zobaczysz ten trening, że zawodnik przebiegł 10 razy kilometr i jesteś tak podekscytowany, że nagle próbujesz to wdrożyć do swojego treningu, a to wcale nie jest dobre, bo jak masz jakieś sprawdzone swoje metody, swoje jakieś tutaj techniki biegowe, no to na pewno trzeba być cierpliwym i naprawdę w swojej tej szkole, w swojej myśli do końca się jej trzymać, bo kombinowanie z treningiem, oczywiście to co wcześniej powiedziałem, że zmiana bodźców, zmiana różnych, dokładanie różnych rzeczy jest jak najbardziej istotne, ale na dłuższą metę, tak jak mówię, trzeba się trzymać swojej koncepcji, bo kombinowanie różnie się kończy. Tak jak mówię, u mnie te kombinowania się kończyły no, raczej gorzej niż lepiej, ale dopiero jeżeli chodzi o ten właśnie taką myśl treningową, to dopiero po karierze zawodniczej dopiero teraz jakby dużo więcej analizuję. Co prawda no jeszcze więcej pracując z amatorami, ale myślę też, że tutaj też jest dużo różnych wspólnych zależności, ale mimo wszystko teraz dosyć mocno się dokształcam i to zarówno od strony takiej fizjologicznej, jak to wszystko działa, ale też jeżeli chodzi o różne myśli treningowe, to dużo więcej teraz spędzam czasu na tym, żeby właśnie różne rzeczy jeszcze przeanalizować. Bardzo się cieszę, że prowadziłem dzienniczki i z perspektywy czasu to na pewno jest bardzo fajne to, że mogę sobie teraz usiąść, popatrzeć i jeżeli wiem, że był taki rok, że pobiegłem super wynik, to patrzę sobie na to, co robiłem w danym okresie przygotowawczym. No i wiem mniej więcej, co zadziałało, co nie zadziałało i gdzie coś był błąd popełniony, gdzie się nałożyło zbyt duże zmęczenie. Także na pewno, tak jak mówię, teraz jest czas, gdzie dużo więcej wiem. No zapewne kariera też pewnie by się inaczej potoczyła, gdybym wtedy wiedział, ale no, młody chłopak poświęca się w 100% jakby tutaj zadaniu i je wykonuje. A teraz, mówię, przyszedł czas na rozmyślania i na pewno jestem dużo mądrzejszym jakby tutaj od strony biegowej zawodnikiem.
To jakbyś mógł tak konkretnie powiedzieć, jeśli chodzi o trening, co u Ciebie działało? Czyli wiesz, jak tak naprawdę po kolei to powinno u Ciebie, wiesz, wyglądać, żebyś na przykład za rok pobiegł dobry maraton?
Znaczy, na Twoim miejscu nie liczyłbym na to, że pobiegnę dobry maraton jeszcze, ale faktycznie, znaczy, bo tak jak mówię, trening do piątki, trening do dychy i trening do maratonu to są inne światy. A teraz jeżeli mówimy o treningu do dychy, to ja miałem takie kluczowe. No pierwsze to, tak jak powiedziałem wcześniej, hipoksja. I ja odkąd zacząłem na początku pracę w namiocie tlenowym, a później wyjeżdżając głównie do Stanów Zjednoczonych, do Albuquerque, to od tego czasu ten trening też był inny. I tak jak mówię, tutaj dużo jakby spokojniejszy bym ten trening. Ale tak jak mówię, spokojna praca, długie biegi, od czasu do czasu jakieś treningi szybkościowe, dużo siły biegowej. Także tych kluczy w maratonie jest dużo, a teraz jakby obrazując to, tak przekładając może na normalny tydzień biegowy, to zazwyczaj to było 2 razy w tygodniu siła biegowa i 2 razy w tygodniu akcent jakikolwiek. I teraz, jeżeli chodzi o te akcenty, to były to, tak jak mówię, w miarę spokojne tutaj biegi, a spokojne to były zazwyczaj w takim jeszcze tlenie, czy na pograniczu progu beztlenowego. Ja pamiętam takie treningi, takie najcięższe treningi może, ale uważam, że kluczowe treningi, najbardziej istotne w przygotowaniach maratońskich, to na pewno były na przykład 3 razy 5 km biegane, powiedzmy, pierwszy odcinek po 3,15, drugi po 3,10, trzeci po 3,5. Inny trening to był na przykład 2 razy 10 km, pamiętam. Dosyć ciężki trening, właśnie też w Albuquerque na wysokości.
I to po te 29-40?
Niestety nie. Ale pierwszy odcinek był w granicach 3,15, drugi w granicach 3,10. Czyli taki, teoretycznie to był jeszcze dla nas, no tak jak mówię, pogranicze drugiego, znaczy dla nas, dla mnie, pogranicze drugiego i trzeciego zakresu, ale cały czas gdzieś tutaj. No i taki najcięższy trening dla mnie, pamiętam, najtrudniejszy, bo też pamiętam wtedy jeszcze auta nie miałem, musiałem dobiec z górki pod górkę i szpędzać się gdzieś po mieście i wróciłem chyba prosto na obiad od razu. To był 3 razy 8 km. Naprawdę długie bieganie, tak jak mówię, to był już prawie trzeci zakres, ale to też tam prędkości były w granicach, no w granicach 3,15, 3,10, może nawet lekko szybciej ten ostatni odcinek. Także to takie jest długie, mozolne bieganie, ale ono właśnie najlepiej przygotowuje do biegania maratońskiego. Oczywiście tutaj mówimy o tym wyczynowym bieganiu. Tutaj nie przekładałbym tego do treningu amatorskiego z kilku względów. Z tych względów, że biegacz wyczynowy biega na bardzo mocnym pograniczu właśnie tego drugiego, trzeciego zakresu i biegacz wyczynowy jest tak wytrenowany, że w tym trzecim zakresie potrafi dużo więcej wytrzymać. Zawodnik amatorski, jak przekroczy gdzieś tam próg beztlenowy, no to wytrzyma jeszcze kilka minut, kilkanaście minut, ale później dużo szybciej go dopada ta słynna ściana. I tutaj też na pewno, jeżeli chodzi o takie bieganie amatorskie, to 1 do 1 tych treningów, 2 razy 10 albo 3 razy 8 bym nie przenosił, a jeżeli już przenosił, to w jakichś tam spokojniejszych na pewno strefach i dużo niżej, jeżeli chodzi o ten drugi zakres taki.
Tu też mówiłeś o sile biegowej. Pamiętam, jak rozmawiałem z Mariuszem Gizińskim, to on wspominał, że chyba najtrudniejszym treningiem w przygotowaniach do maratonu były dla niego takie bardzo długie podbiegi. I potem pamiętam, też mówił, że narzekał, że musiał właśnie chyba 8 czy 9 km wracać do mieszkania. Ty też wspominałeś właśnie o tej sile biegowej. Robiłeś się głównie na skipach, czy przede wszystkim jednak to były podbiegi?
To były skipy i podbiegi. Oczywiście dużo więcej podbiegów, ale czasem podbiegi połączone ze skipem, czyli rozpoczynam 50 metrów, 100 metrów skipem, dopiero później przechodzę w podbieg. Wcześniej ja uważam, bardzo mocno uważam, że wieloskok jest też bardzo dobrym środkiem treningowym. U mnie zawsze wieloskok, jakaś nadmierna nadmierna ilość wiroskoków przekładała się od razu na naciągnięcia, a to ze względu na moje niestety różne złe nawyki, głównie jeżeli chodzi o właśnie tryb siedzący, to tutaj niestety później się to też odbijało na niektórych takich biegowych zachowaniach. I ten wieloskok uważam za bardzo skuteczny, ale ktoś musi go robić po pierwsze bardzo poprawnie technicznie, a drugie no najlepiej pod okiem jakiegoś trenera i tak, żeby nie przynosił jakichś tutaj niekorzystnych efektów, ale wieloskok też uważam. Oczywiście jeżeli chodzi o siłę biegową, to też no z perspektywy czasu też uważam, że trochę brakło takiego na pewno treningu wzmacniającego, uzupełniającego, bo tu też jakieś tam na pewno rezerwy były. Ale jeżeli chodzi o taką typową siłę biegową, to skipy i wieloskoki.
Ty w ogóle robiłeś trening siłowy na siłowni, czy w ogóle z tego nie korzystałeś?
Robiliśmy w okresie takim naprawdę wstępnym, ale to były bardzo małe ilości. No teraz na pewno bym zrobił troszkę więcej tego treningu, czy to siłowego, czy wzmacniającego, nawet nie tylko na nogi. Kiedyś o to myślało się, że tylko nogi są ważne, ale niestety, jeżeli ktoś ma tryb siedzący, tak jak ja, no to jest to no, na dłuższą metę nie do pogodzenia z brakiem treningu uzupełniającego, bo niestety jak się siedzi te 8 godzin czy 10 godzin i później się idzie biegać, no to ma to bardzo duży wpływ na naszą technikę biegową i z latami, jakbyś popatrzył sobie na moje biegi w 2010 roku, a w 2018, no to mój tyłek wydawałoby się, że był coraz cięższy, bo był coraz bliżej podłoża i niestety to wynikało właśnie z tego trybu siedzącego i jakby braku treningu, który by przeciwdziałał skutkom tego treningu. Teraz wszystkim siedzącym zalecam i to tutaj przeciwdziałanie. Ja nigdy nie byłem zwolennikiem tego i nie uważam, że my wyprostujemy się w 100%, tak? Czy jak ktoś i tak siedzi, to że zrobi trzy różne ćwiczenia i nagle będzie prościutko biegał? Nie, ale uważam, że trzeba działać, żeby hamować ten proces i żeby tutaj te jakby osłabione mięśnie, te, które są nieaktywne przez ten tryb siedzący, żeby je tutaj aktywować, wzmacniać i tutaj uważam, że jakby taka rezerwa była, czy jest wśród wszystkich, którzy siedzą i tutaj na pewno uważam, że jest duże pole do nadrobienia.
No myślę, że jak ktoś patrzył na zawodników, którzy biegli na przykład w maratonie Orlen Warsaw Marathon, to od razu mogli zobaczyć, kto, czy ty biegniesz, czy nie. Od razu myślę, że twój styl biegania był taki bardzo charakterystyczny. Próbowałeś w ogóle nad tym jakoś pracować, czy raczej traktowałeś się z trenerem, że okej, już tak biegam i nie warto tego poprawiać?
Nie było dużo pracy. Tutaj na pewno przydałaby się w trakcie kariery praca z jakimś tutaj fizjoterapeutą. Ja w ogóle uważam, że w ogóle taki kontakt z fizjoterapeutą na bieżąco powinien być. Ja miałem, ale tylko w zakresie takiego, jakby jak już coś się działo, to wtedy było zadziałanie. Jeżeli chodzi o taką pracę typowo, pracy nad techniką, no to nie było tego zdecydowanie za dużo. Jakieś tam różne elementy, ale to były elementy doraźne, gdzie jechaliśmy na obóz i ktoś tam był, ktoś tam coś podpowiedział. I tutaj na pewno tego zabrakło. I na pewno jeżeli ta jakby technika, ten styl biegu był taki, jaki miałem na bieżni, czyli w miarę taki fajny, wysoki, to na pewno te wyniki mogłyby być dużo lepsze, ale organizm nauczył się jakiejś tutaj ekonomiki biegu i na pewno gdzieś tam przyzwyczaił się do tego, ale tak jak mówię, te zakresy ruchu, ta mobilność w stawach była na pewno dużo gorsza już pod koniec kariery i tutaj gdzieś na pewno jakieś rezerwy można było wycisnąć.
No właśnie, miałem pytać o takie twoje największe rezerwy podczas twojego treningu, ogólnie podczas twoich przygotowań. Gdzie czułeś, że tak naprawdę mogłeś najbardziej się poprawić i gdzie jakbyś włożył po prostu więcej pracy, to można byłoby przewidywać, że ten wynik byłby lepszy?
Znaczy to na pewno gdzieś tutaj praca nad właśnie tym, praca z treningiem uzupełniającym. I to nawet już nie chodzi o pracę nad techniką biegu, ale też jeżeli chodzi o kontuzje, które na pewno często wynikały właśnie z tego braku treningu. Jedną z moich ostatnich kontuzji to był nadrywany mięsień płaszczkowaty, co też nieczęsto się zdarza. Bodajże Karolina Nadolska chyba miała też taki problem, ale ja przez 3 czy 4 lata biegałem z bólem w stawie skokowym i zawsze sądziłem, wybiegając z domu, miałem pierwsze tam 2-3 kilometry po asfalcie biegałem, dopiero później wbiegałem w miękkie i zawsze sobie sądziłem, że to od tego na pewno odbiegania po twardym. No i pod koniec mojej kariery już uświadomiłem sobie, czy tam ktoś mi uświadomił, że to niekoniecznie jest ból stawu skokowego, tylko właśnie mięsień płaszczkowaty mnie tak bardzo mocno tam ciągnął. Znaczy uświadomiła mi w ogóle kontuzja. Ostatni maraton, który biegłem w Warszawie, tam wynik 2:30 kilka niestety pobiegłem, ale właśnie w okolicach 15, nie wcześniej chyba, około 10 kilometra ten mięsień mi się naderwał i praktycznie 30 kilometrów przebiegłem z naderwanym mięśnień płaszczkowatym. I teraz wracając do tego, od czego zacząłem, tego bólu przez kilka lat w stawie skokowym, okazało się, że ten mięsień płaszczkowaty był tak mocno napięty, że on mnie po prostu tam tak mocno ciągnął, że z tego wynikał ten dyskomfort. I wystarczyło dołożyć mobilizację stawu skokowego przed każdym treningiem. Czyli można to sprowadzić do przysiadu na jednej nodze 10 razy na lewej, 10 razy na prawej. I wychodziłem na trening, wyobraź sobie, nic. Wychodziłem tak, by mnie nic nie bolało, a przez 3 czy 4 lata wychodząc kuśtykałem prawie, że już niemal pod koniec kariery. Także to są takie błahostki, które na pewno jeżeli ja bym dołożył troszkę treningu na mobilność stawu skokowego, na wzmocnienie go, na pewno tego dyskomfortu, tego bólu, chociażby tego naderwania na maratonie warszawskim, bym uniknął. Także to są takie prozaiczne niby rzeczy, które teraz jeżeli fizjoterapeuta jakiś to usłyszy, to łapie się za głowę, że wyczynowe bieganie w ogóle może tak wyglądać. Ale no niestety to często tak jest, że jakieś takie niuanse. Często ja też nie mówię, że wynikało to jakby, znaczy po części wynika to z braku może dojścia do wiedzy, ale też u mnie wynikało to w dużej mierze z braku czasu, żeby zająć się tym. Bo tak jak mówię, zawsze życie tutaj jakby prywatne, zawsze życie firmowe przesłaniało mi ten wolny czas. A to był właśnie czas, gdzie zapewne gdybym poświęcił go na trening uzupełniający, na rolowanie, na rozciąganie, na to, żeby się wzmocnić, na pewno ta kariera była lepsza i pewnie te wyniki byłyby lepsze, ale teraz trzeba sobie zdać sprawę, czy zawsze to bieganie jest najważniejsze w życiu. I tutaj troszkę dochodzimy do momentu filozoficznego, gdzie no, uważałem, że jednak to bieganie to jest no, może nie jakimś dodatkiem, ale jakąś tam częścią integralną na pewno naszego życia i też nigdy nie uważałem, że to w 100% muszę się temu poświęcić i jakby tutaj no z tego też wynikały te mankamenty i te niedociągnięcia w trakcie kariery.
Na twojej stronie w ogóle przeczytałem, że jesteś zbyt leniwy na rozciąganie, że po prostu ci się tego nie chce. I może
gdzieś tam tak jest?
Tak, to też takiego. Natomiast też pamiętam, trafiłem na taki wywiad na bieganie.pl, tylko to w ogóle z 2009 roku i tam też bardzo, bardzo podobnie to brzmiało, że po prostu trochę ci się albo nie chce, albo po prostu nie masz czasu na takie rzeczy jak rozciąganie czy trening uzupełniający.
Tak, dużo rzeczy, tak jak mówię, wynikało z tego, że braku chęci, ale brak chęci wynikał też z tego, że ja w ogóle biegać bardzo często chodziłem w trakcie pracy, tak? Czyli rano siadałem od godziny tam jakiejś tam 8, posiedziałem 2-3 godzinki i szedłem biegać. I bieganie dla mnie było cudowne w kontekście rozwiązywania różnych problemów informatycznych, czy w ogóle przemyśleń. To jest w ogóle bajka, jeżeli chodzi o takie przesuwanie własnych barier, własnych myśli, bo właśnie to bieganie powodowało, że mogłem sobie tutaj coś pomóc w pracy tym bieganiem. I wracałem i nagle 1000 myśli różnych od razu do komputera, siadanie i spisywanie tego wszystkiego, żeby czasem nie zapomnieć. Także tutaj no mówię, no gdzieś to brakowało, ale też no niestety tutaj były jakieś tam zlecenia, które trzeba było wypełnić, które trzeba było wykonać i no i niestety brakło na pewno tego treningu uzupełniającego, gdzie wynikało, no po części też no pewnie mógłbym usiąść, znaczy spisać i później usiąść do rozciągania czy do różnych innych rzeczy, ale no niestety brakło tutaj na pewno tego czasu i tej jakiejś takiej mocnej chęci do tego, żeby się za to zabrać, z czego po części trochę, mówię, trochę mi teraz brakuje.
A nie miałeś czasem takiego przemyślenia, że po prostu za dużo pracy bierzesz na siebie i wiesz, i po prostu może lepiej byłoby się, załóżmy, wiesz, no przedajmy do 35 roku życia skupić bardziej na bieganiu, a potem na przykład zająć się bardziej kwestiami zawodowymi?
Pewnie tak, ale po części, wiesz, przychodzi jakieś zlecenie i wiesz, raz odmówisz, drugi raz odmówisz, trzeci raz odmówisz, no to później klient nie przyjdzie niestety. I tu niestety, to znaczy niestety albo stety, może niestety nadużywam dzisiaj, ale no, może po części masz rację, że może trzeba było po części to inaczej rozwiązać, inaczej poukładać, ale no tak jak mówię, staram się nie żałować tego, co się działo i jak to wyglądało w trakcie mojej kariery. Zawsze starałem się, żeby i jedno i drugie było w miarę dobrze rozwinięte, ale no jakieś, tak jak mówię, tutaj rezerwy były, jeżeli chodzi o poukładanie tego planu dnia i jakby tutaj zajęcie się tym sportem, ale tak jak mówię, to rozwijanie firmy też było dla mnie zawsze bardzo istotne i jak już nie będę mówił, że żałuję, bo nie do końca tak jest.
A jak tak, wiesz, patrzysz na to, co osiągnąłeś, na to, co nabiegałeś w perspektywie, no już wiesz, tych kilkunastu lat, to jakie największe błędy popełniłeś? Wiem, że zawsze słuchacze się śmieją z tego pytania, bo praktycznie zadaję je każdemu, ale to mnie naprawdę bardzo ciekawi, wiesz, jako taka bardziej doświadczona osoba ode mnie, jak wiesz, tak patrzysz na to, co zrobiłbyś po prostu inaczej.
Znaczy to na pewno ten trening uzupełniający, który już wspomnieliśmy, ale też miałem dwa czy trzy takie sezony, które też już wspomniałem, że bardzo szybko wszedłem na obroty. Pamiętam taki jeden sezon, który oczywiście bieganie wyczynowe to jest walka o przetrwanie cały czas. No i oczywiście tu jest bieg, no to trzeba się dobrze przygotowywać. No i zawsze był bieg sylwestrowy, na który można było coś tam sobie dorobić, a że zimowy sezon był słaby, no to oczywiście listopad, roztrenowanie i od początku grudnia hura, bierzemy się za trening, bo trzeba wystartować bieg sylwestrowy. No i dwa sezony, albo nawet trzy miałem takie, że to rozpoczęcie kończyło się po dwóch czy trzech tygodniach, kończyło się przeciążeniem, jakąś kontuzją, więc na pewno tutaj też były dosyć istotne błędy, że za szybko chciałem wejść i myślałem zawsze o takich, znaczy nie myślałem zawsze, to akurat wtedy myślałem o tych biegach sylwestrowych, ale zawsze dużo istotniejsze jest myślenie takie długofalowe. Ja też byłem takim zawodnikiem, że tak dużo wcale w ciągu sezonu nie startowałem. Oczywiście jak przyszedł czas, to przyszła jesień, jak już zrobiliśmy ten maraton, jak było zdrowie, to przebiegałem te 10-15 startów na jesień. Ale raczej mało startowałem i jeżeli wiedziałem, że jest jakieś zadanie, czyli maraton na przykład, to tych startów po drodze było mniej. I też uważam, że dużo lepszym dotarciem do formy jest spokojny trening ładujący niż właśnie startowanie co tydzień, co dwa i szukanie. Niestety, tak jak mówię, tu też znowu paradoks, wchodzimy w to, że biegacz wyczynowy zawsze coś tam chce mieć z tego, a nie zawsze jest. Z czego, tak jak chociażby mówię, kupić nowe buty do biegania czy jakiś tam dresik. Dlatego zawsze tutaj często myśli się doraźnie i to myślenie doraźne uważam, że też sprowadza zawodników często na minę i można sobie tutaj zrobić krzywdę i niekoniecznie zbudować formę, tylko właśnie się przez te starty jakieś tam bardzo często rozładować.
A to trochę właśnie nie to, co mówisz, czyli wiesz, takie może po prostu nie chciałeś myśleć, wiesz, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, gdzie wiesz, czy jakiś start się uda, czy nie. I właśnie to trochę nie spowodowało, że jednak zająłeś się, tak jak mówisz, wiesz, też kwestiami zawodowymi, żeby nie być jednak tym sportowcem na pełen etat?
Znaczy może tak, no to bieganie, tak jak mówię, jest mocno ryzykowne. To, co mówiliśmy, że tutaj nie wyjdzie maraton, za pół roku znowu nie wyjdzie, no to masz rok stracony. I ja zawsze szukałem tego bezpieczeństwa. Pewnie gdybym był stumetrowcem albo jakimś tam zawodnikiem, który może sobie pozwolić na start co tydzień, no to pewnie by było inaczej. Maraton jest mocno ryzykowny i ja podziwiam wszystkich. Tak jak mówię, jak teraz patrzę na młodych maratończyków, po pierwsze nie jest to łatwe tak naprawdę. Sam jesteś biegaczem, wiesz, że ile trzeba poświęcić na to, żeby dojść do jakiegoś wyniku. Wyczynowcy wcale nie mają łatwiej tak naprawdę i też muszą bardzo dużo poświęcić, chociażby to jest kosztem jakiegoś życia prywatnego. Także zawsze wpoili we mnie rodzice, że to bezpieczeństwo takie zawodowe też jest bardzo ważne i to poświęcenie na początku nauce, a później rozwijaniu firmy było bardzo ważne i do końca takie zostało, więc no tutaj no, mówię, gdzieś ta furtka zawsze była, ale czy ona była, no zawsze była troszkę, zawsze była otwarta, ale no starałem się zawsze mieć to bezpieczeństwo z tyłu głowy.
Tak już powoli zbliżając się do końca, twoim ostatnim startem był maraton warszawski, to było 2020 rok, dobrze kojarzę, czy 19?
19.
19 właśnie. No pożegnałeś się niezbyt, mogę tak powiedzieć, chwalebnie. Na pewno fajnie, że dobiegłeś. To jest na pewno duży szacunek mam za to, że pomimo tego, że tak jak mówiłeś i ten mięsień miałeś naderwany, no i wiadomo, tempo ci bardzo, bardzo spadło. Czy tak planujesz się pożegnać z maratonem? Bo z tego co pamiętam, pisałeś wtedy na Facebooku, że to był twój ostatni maraton w życiu, bo wiesz, na pewno myślę, twoje emocje po tym biegu były bardzo negatywne, przynajmniej tak zakładam. Także chcę się zapytać o to, co dalej? Co dalej planujesz w ogóle zrobić?
Znaczy, na dzień dzisiejszy moim planem jest w ogóle wrócić do biegania. Przez ostatnie miesiące wychodziłem raz albo dwa razy w miesiącu biegać, więc ilości są bardzo małe, a wiem, że też dla mojego zdrowia to nie jest dobre, więc planuję. Jestem w momencie, gdzie mam trójkę, mam bardzo małych dzieci i liczę na to, że chociaż jedno pójdzie niebawem do przedszkola i ten czas się na bieganie znajdzie, ale fizycznie po prostu nie byłem w stanie wyjść teraz na bieganie. Powoli chcę wrócić, ale oczywiście nie wrócę nigdy do wyczynowego biegania. Maratonu raczej też nigdy już więcej nie pobiegnę. Raczej, bo oczywiście nigdy nie mów nigdy, może rekreacyjnie kiedyś się uda, ale chciałbym, to co bym chciał na dzień dzisiejszy, to chciałbym wrócić do regularnego treningu typu 3 razy w tygodniu po jakieś tam pół godzinki, 40 minut, ale na pewno już nie będzie to jakieś tam bardzo wyczynowe bieganie, ściganie się o medale, bo gdzieś tutaj też jakieś zmęczenie materiału, jest jakieś tam wypalenie zawodowe i na pewno jedyne co bym chciał, to wrócić w ogóle właśnie do regularności i do tego, żeby móc sobie jeszcze pojechać na zawody jakieś i pobiegać z zawodnikami. Zawsze szukam też kontaktu z zawodnikami, bo tak jak mówię, ta praca informatyczna jest bardzo fajna, ale to co jest najfajniejsze w bieganiu i to co zawsze mnie ciągnęło, to jest ten kontakt z ludźmi. Uwielbiam ze wszystkimi biegaczami rozmawiać, jak widzę, że ktoś ma taką zajawkę biegową, to jest to dla mnie po prostu cudowne, jak możemy się powymieniać różnymi myślami, to jest bardzo fajna rzecz. Ostatni mój start to był kilka dni temu na biegu sylwestrowym. Pobiegłem na dystansie 1 kilometra. Czas nie chcę wspominać, ale mam nadzieję, że to już była taka jaskółka, która przyniesie właśnie moją jakąś regularną aktywność i wrócę i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy na jakichś zawodach.
No właśnie, tak myślałem, że ten bieg sylwestrowy, tylko ty chyba zazwyczaj biegałeś w Łodzi go, prawda? Bo tam z tego co kojarzę, on zawsze ta dyszka była w Łodzi, ale to...
Tak, znaczy się różnie biegałem. Akurat najczęściej to chyba w Trzebnicy startowałem. Jeszcze był taki bieg w Szydłowie. No było tych biegów kilka. Chociaż tak z ciekawości powiem, że bieg w Trzebnicy najbardziej mi kiedyś sylwestrowie zapadł w pamięć, ponieważ nie wiem, czy mamy czas już, może nie przedłużam, albo dobra, już na koniec, najwyżej wytniesz. Ale był taki bieg, gdzie pamiętam, że jakiś tam kenijczyk był, czy dwóch nawet, i biegniemy, jakiś tam rowerzysta prowadzi w koszulce takiej żółtej, odblaskowej, no to na hura wszyscy za nim, no i gość dojechał do lasu, zatrzymuje się, odwraca się, patrzy, biegnie za nim jakaś watacha, no i my, nas tam było, nie wiem, z 10 może, my stajemy, panie, gdzie teraz biegniemy, gdzie biegniemy? Gość się odwraca i mówi, ale co wy ode mnie chcecie, ja tu siku przyjechałem zrobić. No i my nazad z powrotem biegniemy i później było zderzenie, okazało się, że ktoś nie przypilnował jednego zakrętu, no i sobie polecieliśmy do lasu. Ale to taki, no biegają, były takie biegi niestety niezbyt przyjemne czasami.
No właśnie, to może tak na koniec. Czy masz jakąś taką właśnie, oprócz tej anegdoty, jakąś taką inną, najdziwniejszą, najśmieszniejszą, która właśnie się przydarzyła tobie podczas przygody z bieganiem?
Znaczy, myślę, że ta była jedna z ciekawszych. Ja ogólnie raczej mówię, te biegi zamykałem się w sobie i gdzieś tam byłem skupiony na starcie, ale o tych biegów kiedyś planuję zliczyć, ile tego wszystkiego było, jak to wyglądało w perspektywie historii. Pamiętam też taki bieg, na przykład, tutaj akurat, no niestety nie anegdota, ale raczej słaby przykład, jeżeli chodzi o takie wyczynowe przygotowanie, to pamiętam maraton chyba Orlenu albo warszawski, gdzie też no, pół roku przygotowań i okazało się, że popadał deszcz i było ślisko. No i jakby dostałem buty, nie pamiętam czy 3 czy 4 tygodnie, takie jakieś tam nowa kolekcja, wiadomo. przed startem i się okazało, że no jak na łyżwach i tam no wynik pobiegłem też jakiś tam jeden ze słabszych, ale to też pokazało mi, jak na ile tak naprawdę różnych szczegółów trzeba zwrócić uwagę. I teraz też jedną z rzeczy, które podpowiadam zawodnikom, to to, żeby przetestować buty startowe w różnych warunkach, bo chociażby właśnie zdarzy się deszcz, a ta przyczepność butów jest zupełnie różna w różnych butach i taką pierdołą, że właśnie buty nie mają przyczepności na deszczu, można sobie pogrzebać szansę na dobry wynik. No i niestety, u mnie się to niestety zdarzyło.
Jeszcze wracając do biegów sylwestrowych, jak kiedyś będziesz miał możliwość, to bardzo Ci polecam bieg sylwestrowy w Madrycie, bo to jest naprawdę... A, no to wiesz, to nawet nie będę...
A, widzisz, jak cię zaskoczyłem.
Zaskoczyłeś się. No to właśnie, ja trochę żałowałem, że wróciłem do Polski na święta, bo akurat było mnóstwo mega ciekawych biegów sylwestrowych.
Biegów, jakie wspominam. Bieg w Madrycie, coś cudownego i dwa momenty, które pamiętam. To pierwszy podbieg już pod ten drugi stadion, to jest chyba Rayo Vallecano, tak? Czy jak, nie pamiętam, jak on się nazywa. Postartuje się spod stadionu Realu Madryt. I w ogóle tam pobiegłem poniżej 29 minut, także wynik był szałowy. Tak, tak, możesz sprawdzić. Ale pierwsza rzecz, którą pamiętam, to taka bardzo wąziutka trasa na samym końcu, gdzie szpaler ludzi, po prostu szerokość na metr i biegnie się, a tu ludzie ci klaszczą jak na Tour de France, więc coś wspaniałego, atmosfera na biegu, bajka. A druga rzecz, którą pamiętam, to biegłem ostatnie 2 czy 3 km przyklejony do pleców takiego zawodnika, który się nazywał Mekishi Benabat i tam jeszcze coś, jakaś kawałek nazwy jego. No i to jest taki gość, nie wiem, czy pamiętasz, przeszkodowiec, który miał taki występ na Mistrzostwach Europy, gdzie pierwsze to rozdarł koszulkę, a inny jego występ to na jakiś tam... chyba złotej lidze jeszcze wtedy, czy diamentowej lidze, zaczął bić się z jakimś swoim kolegą po biegu. No i ja przyklejony do tego gościa i tam podchodzę do niego po biegu i mówię: gratuluję. A on mi tylko tak pokiwał paluszkiem i coś tam powiedział, że właśnie, że powinienem wyjść. Albo ogoliłem go oczywiście na końcu, ale pokazał mi paluszkiem, że powinienem wyjść i poprowadzić trochę, a nie cały czas przyklejony do niego. I od razu sobie przypomniałem, jak on się szarpał z tym jednym gościem i mówię: kurczę, idę stąd, bo jeszcze mnie gościu złapie w puła, że jest głowę wyższa ode mnie, dopiero będzie. No, ale to takie też historie.
Ale się teraz sprawdziłem, potwierdzam, to się zdarzyło, to nie wytwór twojej wyobraźni, że 9 miejsce 28:50 i właśnie o sekundę wyprzedziłeś, jakby nie patrzeć, dwukrotnego wicemistrza olimpijskiego i brązowego medalistę Mistrzostw Świata, także tak to myślę chyba...
Zaliczyłem groźbę od niego.
Także myślę, no ten bieg sylwestrowy w Madrycie na pewno mogę szczerze każdemu z Was polecić.
Ja tak polecam.
Także te 28:50 to też naprawdę całkiem fajny wynik. A tam tak, jest ogólnie dobra trasa, czy nie?
Tak, tam trzeba zaznaczyć, że jest pierwsze 3 km to praktycznie się leci z górki i tam zawodnicy otwierają grubo poniżej 8 minut. Także jakby nie wiem, czy są tam międzyczasy, ale też jest chyba na całości jest przewyższenie jakieś tam, nie jakieś bardzo istotne, ale trasa jest faktycznie z korzyścią, z lekkim zbiegiem.
Czyli co, po drodze życiówka na 3000 metrów?
Jakby ktoś chciał trójkę, powiedz, tylko trzeba jeszcze później dobiec do końca. Ale to nie jest mój najszybszy wynik na ulicy. Najszybszy z górki, oczywiście na magicznej trasie w Muszynie, której już nie ma, pobiegłem 27:56 bodajże.
Także wow, to naprawdę fajny wynik. Artur, wielkie dzięki za rozmowę. Bardzo fajnie było Cię poznać, bardzo fajnie było porozmawiać. Mam nadzieję, że ten Twój powrót do półamatorskiego biegania będzie szedł lepiej, że będziesz miał czas na to, żeby znaleźć czas na ten trening, bo myślę, to i dla zdrowia, i dla głowy będzie dobry i myślę też dla Twojej pracy, bo wtedy na pewno będziesz jakieś pomysły miał nowe i od razu potem będziesz przychodził i spisywał je wszystkie, żeby o tym nie zapomnieć.
Dokładnie. Ja też mam taką nadzieję, trzymam sam za siebie kciuki, żeby to się udało. Póki co nie jest łatwo, ale będę walczył. Wiem teraz, co czują wszyscy zawodnicy, którzy właśnie muszą chodzić na 8 godzin do pracy i po tej pracy jeszcze wyjść, pobiegać. Także tutaj jakby ze wszystkimi się jednoczę w bólu.
No właśnie, a chyba u Ciebie, jako że Ty prowadzisz własną działalność, to też jest trochę inaczej, bo tak naprawdę... cały dzień.
24 na dobę, 365 dni w roku.
Dokładnie, są z tego plusy, ale jest też bardzo dużo minusów. Także wielkie dzięki jeszcze raz za rozmowę. Moim gościem dzisiaj był Artur Kozłowski, olimpijczyk z Rio, świetny maratończyk.
Dziękuję bardzo.
Wielkie dzięki za wysłuchanie odcinka do końca. A mi nie pozostaje nic innego jak bardzo, ale to bardzo podziękować moim patronom, czyli Dawidowi, Darkowi, Fryderykowi, Kubie, Tomaszowi, Kubie, Bartowi, Kamilowi, Kubie, Pawłowi, Jakubowi, Grzegorzowi, Sewerynowi, Mateuszowi i Maćkowi. Bardzo wam dziękuję za to, że mnie wspieracie, że dzięki wam mogę nie troszczyć się w ogóle o kwestie finansowania tego podcastu, także jestem wam niezmiernie wdzięczny. A jeśli ty też chcesz dołączyć do grona patronów, to zapraszam cię na stronę patronite.pl/światłokiembiegacza. Tam zrobisz to najprościej. No i jeśli mnie wesprzesz, to od razu dostaniesz zaproszenie do grupy na Facebooku, grupy dla patronów. Także mega, mega was zachęcam do tego. I jeszcze raz dzięki za wysłuchanie. A my słyszymy się już za tydzień w piątek.